Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z serdecznym słowem pozdrowienia śpieszę do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja, a wraz z tym pozdrowieniem także i zaproszenie do dzisiejszych rozmów niedokończonych, nie tylko do zasłuchania czy do oglądania, ale również do współtworzenia tego czasu naszego spotkania i pochylenia się nad konkretnym tematem. Dziś chcemy porozmawiać na temat misji. Dokładnie temat brzmi misjonarz w kościele i szpitalu, a naszym gościem jest ojciec Maciej Jabłoński, zakon braci mniejszych kapucynów, misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy ojca w naszym studio.
Mi barala la kuena i ti Jezu Christ na ti Marii mama tilo, Marii łamokondo, mama ti Jezu.
Co w wolnym tłumaczeniu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
I mama, tak, nie, że witam was wszystkich w imię Jezusa Chrystusa i Maryi, jego mamy.
A jaka to jest, jaki to jest język?
Sango.
Sango, który obowiązuje Sango. W jakim regionie?
Obowiązuje w Republice Środkowoafrykańskiej jako język taki narodowy. Obok tego jest język państwowy, oficjalny, francuski.
Francuski.
Jest to była kolonia francuska.
O tak. A oprócz jeszcze tych języków pewnie jest jeszcze kilka.
U mnie w parafii funkcjonuje w sumie 6 języków.
Sześć języków.
Panam, bum, baja, fulani, czyli fulbe. No można się w tym pogubić.
I aby tam posługiwać, działać, to trzeba przynajmniej w takim stopniu podstawowym każdy znać, czy można jednym się posługiwać i tak.
Na początek wystarczy francuski. Dobrze, szybko zrobić, zaawansować w języku Sango, bo cała liturgia, modlitwy, Ewangelia, msza, wszystko jest w języku Sango. W tym języku się posługujemy na co dzień. No a później cała reszta przydaje się, żeby zrobić wrażenie.
Ojciec, od jak dawna pracuje na misjach?
Posługuję w Republice Środkowoafrykańskiej od 4 lat. I cały czas jestem, mówię, u siebie, czyli w Ngaoundaï. To jest północno-wschodnia część Republiki Środkowoafrykańskiej. Absolutny taki limit tego kraju na granicy z Czadem i z Kamerunem.
To bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich misjonarzy i pozdrawiamy w tym miejscu również zakon braci mniejszych kapucynów, który ojca tam posłał do tej posługi wśród osób tam mieszkających na co dzień. Ale skąd taka w ogóle inicjatywa, skąd taki pomysł, że właśnie Afryka, że w ogóle, że misje, jak to się w ogóle zaczęło, jeśli chodzi o również i braci, zakon braci mniejszych kapucynów?
Szczerze mówiąc, to mi jest trudno znaleźć taki moment konkretny. Jakoś to towarzyszyło mojemu pogłębianiu powołania. Jak już byłem w zakonie, myśl o Afryce mniej lub bardziej mi towarzyszyła. Czasami to schodziło na dalszy plan, no bo nie wiem, był czas studiów, no to czas studiów. Pierwsze 3 lata poświęcenia posługiwałem we Wrocławiu, gdzie mi było świetnie generalnie. Choć no zawsze w tle było to marzenie o Afryce. I któregoś dnia pięknego przyjechał prowincjał. Mówi: Maciek, dalej chcesz? Mówię: chcę. No to jedziesz. No i super.
I akurat takie miejsca, nie inne.
Takie miejsca, nie inne. My jako bracia mniejsi kapucyni prowincji krakowskiej posługujemy w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie. To jest ta nasza taka kustodia, czyli jednostka zakonu. Też jest współpraca z prowincją warszawską w Gabonie, jest jeden brat. I od tego roku jest nowość na rynku. Otwieramy naszą posługę w Sudanie Południowym. Jeden brat już tam jest, brat Robert Wieczorek. I 2 kolejnych się przygotowuje, żeby do niego dołączyć. Ma zupełnie taką nową obecność.
Tak, wsłuchujemy się, Republika Środkowoafrykańska, Sudan. Są to miejsca, które wymagają pokoju albo modlitwy o pokój, bo wiemy, że tego pokoju brakuje.
Wymagają jak najbardziej pokoju. Do niedawna w Republice Środkowoafrykańskiej działało 15 grup rebelianckich. Tak, można liczyć, że z 80% kraju było poza jakąkolwiek kontrolą rządu, takiego bardzo kulawego rządu, tam wszystko jest sklejone taśmą klejącą i tak funkcjonuje na zasadzie prowizorki. No i jest wojennie, co tu dużo gadać. Ludzie boją się, u mnie w parafii prawie od 2 lat moja parafia jest areną działań wojennych, gdzie ludzie uciekają z domów, boją się o własne życie, giną i od strzałów, i od min. Także pokój jest potrzebny.
Czyli rzeczywistość wojny to nie rzeczywistość z telewizora, z obrazków, tylko to rzeczywistość, o którą ojciec współbracia, bo braci jest 3 na miejscu, tak?
Jesteśmy w Ganoj we 3. Jestem ja i jest 2 środkowoafrykańczyków. Jeden jest księdzem, drugi jest bratem zakonnym.
A jak nazywa się ta miejscowość?
Ngaundai, co z języka pana tłumaczy się jako gniazdo skorpionów. Także śmieję się sam do siebie, siedzę na gnieździe skorpionów i uważam, żeby coś mnie nie użarło.
A jak ludzie przeżywają ten czas i jak odbierają w ogóle Kościół, który jest pośród nich, kapłanów, którzy są pośród nich, czym dla nich jest Kościół? I jeśli chodzi w ogóle również o wiarę, jakie wyznanie dominuje?
Oj, to dużo pytań naraz. Postaram się odpowiedzieć. To jest tak. W większości to są chrześcijanie, ale chrześcijanie różnych takich denominacji protestanckich, często sekt protestanckich. Katolików w tym kraju jest tak 10-15%. I teraz Kościół jest takim i znakiem nadziei dla ludzi, to bardzo mocno widać. Jak Pan Bóg dawał nieraz po roku i kilku miesiącach dojeżdżałem do wiosek, które znikały z powierzchni ziemi, odradzały się, bo ludzie uciekali. No, była droga, żeby dojechać. Ludzie mówili, ojcze, to, że tutaj jesteś, to jest taki powrót Boga. I to jest taki znak dla nas, że może będzie inaczej, może zaczniemy żyć normalnie. I to były takie wizyty po dramatycznych wydarzeniach. No to po tym, jak miałem taka wioska Boko, gdzie najpierw ludzie uciekli na kilka miesięcy. Na polu jest bezpiecznie, bo w domu ciebie znajdą i zabiją. Gdzieś tam po krzakach pochowani mieli szansę schować się przed rebeliantami. Wrócili, przyszli rebelianci, skrzywdzili w domach 30 kobiet naraz. Nie? To, jak mówię, skrzywdzili, wiadomo o co chodzi. Nie dało się tam dojechać do tych ludzi, być z nimi w tym cierpieniu, no bo były miny. Później ludzie też mówili, ojcze, nie jedź, bo ciebie zobaczą białego, no może zginąć po prostu, nie? Więc musiałem czekać na taką chwilę sposobną, żeby tam pojechać i rzeczywiście to było to spotkanie takie bardzo żywe, radosne, ze łzami, takimi łzami szczęścia. No ale właśnie, to jest to. I drugie to jest taki azyl, kiedy się źle dzieje wokół kościoła, wokół katedry czy kościołów parafialnych powstają tak błyskawicznie w ciągu kilku godzin wioski uchodźców, że potrafi przyjść po kilkaset, kilka tysięcy osób, mówiąc, że tutaj będziemy bezpieczni, tutaj nic się nie stanie.
A pod jakim wezwaniem jest parafia, której ojciec proboszczuje?
Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Jest to parafia, która liczy sobie, jaka jest jej obszar terytorialny, ile osób należy do tej parafii?
Ja się tak śmieję, że boję się być Dawidem i liczyć, bo potem to różnie bywa, ale tak na tym obszarze, może inaczej. To jest, parafia ciągnie się na odcinku 100 kilometrów. Ja mieszkam w górach, tak do 1300 metrów. 100 kilometrów, do najdalszej wioski mam 70, czyli motorem 3,5 godziny, samochodem 5 i więcej, no bo jak urwie jedno koło, to jest więcej, jak urwie 2 koła, to jeszcze dłużej, nie? Więc tak to wygląda. Na terenie tej parafii tak można szacować, że mieszka około 100 tysięcy ludzi. Katolików ochrzczonych według rejestru chrztu mam około 11 tysięcy. Część umarła, wiadomo, dużo sympatyków. Ale też ja tak nie rozgraniczam tego, czy ktoś jest w kościele katolickim, czy innym, bo to są ludzie stamtąd i oni wszyscy się do mnie zwracają tak samo po pomoc, tak samo mają zaufanie do tego, co my tam robimy, że na początku z nimi jesteśmy. Też w tym kontekście trudnym wojny.
która co roku zabiera konkretną liczbę również osób, parafian.
No tak szacuję, że przez półtora roku może około 300 osób zginęło w różnych moich wioskach. Raz to jest 7 osób zabitych, kilka rannych, raz to jest 20 kilka osób zabitych. No różnie to bywało. Nie? Trudne, ale no tak to jest.
I w tym wszystkim ojciec teraz przebywa w Polsce na urlopie i myśl o powrocie.
Jak najszybciej. 13 września mam samolot z Okęcia do Paryża i później dalej do Bangi, do stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. I stamtąd 700 km do mnie do domu, czyli tak 2 dni drogi.
I co najbardziej ojca ciągnie?
Ja kocham tych ludzi. Kocham tych ludzi. Lubię tą swoją pracę. Mnie to cieszy. Dużo takiej wdzięczności mam na co dzień. To facet lubi mieć nagrodę. Nie? I lubi widzieć sens tego, co robi. Tego sensu no, jest bardzo dużo. Też moje dzieci. Ja się śmieję, że jestem takim księdzem katolickim, który się otwarcie przyznaje do tego, że ma dzieci. To dużo. Około 120 w tym momencie. Takich dzieci zebranych z ulicy, po prostu na wpół porzuconych, można powiedzieć, bez mam, bez rodziców, rodzice umarli, nikt się nimi nie zajmował, no i stały się moimi dziećmi. Nie ma na to papierów, ale wszyscy wiedzą, że to są dzieci ojca Maćka.
Ojciec wspominał o tej pracy. Z pewnością na misjach praca kapłana, misjonarza, no różni się od tej pracy, chociażby, którą pewnie my gdzieś tutaj w Polsce utożsamiamy właśnie z tą posługą kapłańską. Czym charakteryzuje się posługa misjonarza na misjach, konkretnie w Republice Środkowoafrykańskiej?
Ja myślę, że jestem człowiekiem, który się cały czas uczy bycia tam, uczy tych ludzi. Bo 4 lata to znowu nie jest aż tak dużo. Ja widzę, że ja popełniłem bardzo duży błąd na początku. Taki błąd, że chciałem robić polskich katolików w Afryce. I to, no to nie wychodzi. Po prostu to nie wychodzi. Myślę, że ważne jest tych ludzi usłyszeć. Ja to tak podkreślam, że to usłyszeć to nie jest kwestia języka, nie? Nauczenia się języka. To można się nauczyć, nie? Trochę przysiadu, mi pomogły dzieci. Siedziałem pośród dzieci, wydurniałem się z nimi. Dzieciaki się śmiały ze mnie, że no taki duży, taki głupi, ciągle mu trzeba powtarzać, nie? No, także trochę zrobienia z siebie głupka pomaga złapać język szybko. Przynajmniej mi to pomogło. Ale to nie jest kwestia języka, bo można no, rozmawiać po polsku i siebie nie słyszeć, nie? Nie rozumieć nawzajem. To jest kwestia zrozumienia tego, że to są ludzie, którzy mają inną mentalność, inną wrażliwość, inny rytm też dochodzenia do pewnych rzeczy, i rzeczy wiary, i takich materialnych. Ja na początku przyjeżdżałem na Eucharystię na przykład. Umówiłem się, że 8:30 msza święta, no i ja tak bym chciał z taką niemalże niemiecką precyzją rozpocząć. No ludzi nie ma. Ja jestem takim cholerykiem. Już się zaraz denerwowałem, tutaj mi chodziło wszystko. Jak tak można? Nie szanujecie mnie. I tak ludzie zaczynali kapać powoli do kościoła. Po godzinie były pierwsze spowiedzi. Msza startowała po 2. No ja byłem taki nabuzowany, nie? No, i tak wyrażałem też tą opinię, że jak wy tak możecie w ogóle, nie? A ludzie mówią tak, ojcze, ty masz zegarek, my mamy czas. Więc no usłyszeć też. Zgodzi się na to, że przyjadę, jestem często zmęczony i dla tych ludzi jest ważne to, żeby zatrzymać się, porozmawiać, usiąść przy ognisku, powygłupiać się z dziećmi, zapytać jak praca na polu, kto się urodził, kto umarł. I wtedy słyszysz, aha, ojcze, wiesz co, zaczynasz nas rozumieć, mieć czas. To jest fundament do tego, żeby głosić Chrystusa.
Mieć czas. Spójrzmy chociażby, jakie to jest bogactwo Kościoła, jak Kościół jest różnorodnym, chociażby u nas, kiedy msza święta przedłuży się trochę poza godzinę, to tak niektórzy już spoglądają na zegarek, prawda? Albo w ogóle przygotowanie do sakramentów, no to też pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Jak właśnie takie sprawy wyglądają u księdza ojca w parafii? Chociażby trwanie mszy świętej, chociażby przygotowanie do sakramentu chrztu świętego.
Msza święta w niedzielę to jest 2,5 godziny. Kiedy są święta, no to 3,5 godziny, 4. No to to jest pewne wydarzenie, które trwa. Niekiedy jeszcze po godzinie nie czytam Ewangelii, bo no, trzeba się ucieszyć sobą. Jest uroczyste wejście, ludzie śpiewają, tańczą. To sama pieśń na wejście potrafi trwać 15 minut. Więc trwa to. Nikt tam nie patrzy na zegarek. Myślę, że no, oni też potrzebują przeżyć święto spotkania z Bogiem. I o ile w Gaudaj, w centrum, ludzie mają przywilej, że co niedzielę jest msza święta, tak, jeżeli chodzi o wioski, no wcześniej starałem się, żeby to było tak około raz na miesiąc, półtora. No teraz to jest jeszcze rzadziej. Więc to jest wydarzenie. Nie? To jest coś, na co ludzie czekają, do czego się przygotowują i co chcą celebrować. Sakramenty. Przygotowanie do chrztu trwa 4 lata. Pierwszy rok to jest medai, czyli klasa medalika, gdzie dzieci, młodzież, dorośli, jest nacisk położony na to, żeby poznali modlitwy podstawowe i też niekiedy weszli w sango. No bo to nie jest oczywiste, że wszyscy w tym języku mówią. Później jest ingo, czyli sól, etap soli. To jest rozpoczęcie katechumenatu, czyli takie właściwe rozpoczęcie przygotowania do chrztu z tym obrzędem soli, gdzie oni już tam poznają 10 przykazań, credo i zagłębiają się w to. Mafuta, czyli rok poświęcony i zwieńczony namaszczeniem olejem katechumenów, gdzie jest też to już takie wyznanie wiary tych kandydatów do chrztu w czasie tego obrzędu. I czwarty rok, gdzie jest chrzest i komunia święta. Oczywiście wredny proboszcz co roku egzaminuje. Zdarza się, że mówi, no niestety przyjacielu, musisz powtórzyć. I ciekawe, że każdy to akceptuje. Oni to rozumieją, że, no, że chrzest jest czymś, do czego należy się dobrze przygotować. Że to nie jest tak o po prostu, nie? Że trzeba dorosnąć, dojrzeć do chrztu.
I osoby chętnie korzystają z sakramentów, które są im dane?
Ze spowiedzi coraz chętniej, bo to też jest kwestia pracy, widzę, uwrażliwiania. Nie? Na Eucharystię czekają. Problem jest z sakramentem małżeństwa, którego jakoś tak się ludzie boją u nas. No, widzę, tak rozmawiamy jako kapłani w tej diecezji, ogólnie w kraju, rozmawiamy z biskupem moim, czyli Mirosławem Gucłą. No jak to zmienić? To jest, myślę, taki duży temat do ruszenia, żeby ludzie przestali się bać tego zobowiązania. Ta perspektywa czegoś takiego stałego jest przerażająca niekiedy. I, no i ludzie się boją tego jak ognia, no po prostu, nie? I też sakrament namaszczenia chorych jest taką pewnego rodzaju rzadkością. No ludzie jakoś nie proszą o to, nie? Mimo, że próbujemy tam uwrażliwiać, no, że to nic strasznego, normalna rzecz, umocnienie człowieka w chorobie ciężkiej. No, no ciężko jest jakoś to jeszcze zaskoczyć, załapać.
A od jak dawna Kościół jest obecny na tym terenie?
To jest kwestia 130 lat. Katedra w Bangi ma około 130 lat. Moja parafia to są lata 60., początek lat 60. Czyli to jest bardzo taki właśnie młody, dynamiczny Kościół, którym, myślę, właśnie potrzebuje czasu. Nie, że to, co dla nas się wydaje oczywiste, bo zawsze tak było, tam jest cały czas czymś nowym. Nie? I ten Chrystus też musi wsiąknąć w tkankę społeczeństwa, w świadomość ludzi, w mentalność. I to trwa. Nie? Zmiana mentalności, zmiana rozumienia samego siebie, to jest coś, co zajmuje bardzo dużo czasu.
A jak ludziom żyje się na tym terenie? Z pewnością rozumiemy kwestia konfliktu, kwestia właśnie całego tego napięcia. To bardzo mocno rzutuje pewnie też na codzienność. A jeśli chodzi o warunki życia, jak one wyglądają?
Nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma wody w kranie. No życie jest bardzo trudne. Republika Środkowoafrykańska to jest cały czas jeden z najbiedniejszych krajów świata. Wiecznie biją się o podium. Ten kontekst wojny, czyli która się powtarza, tam co rusz są jakieś rozruchy, no to jest tak, no przychodzą rebelianci, zniszczą, spalą wioskę, ludzie tracą domy, tracą cały dobytek, co kilka lat zaczynają od zera. Są pasterze krów, którzy na moim terenie byli chronieni przez rebeliantów, bo płacili im haracz, taki system mafijny. Wchodzą ludziom na pola i krowy wyżerają to wszystko, co jest na polach. Czyli uprawiasz pole, rano otwierasz oczy i widzisz, nic nie ma. Mam takiego katechistę, czyli pomocnika księdza, kogoś, kto prowadzi, jest takim liderem wspólnoty, który przez 3 lata z rzędu stracił wszystko to, co zasiał. Nie? Płakał mi, mówi, ojcze, no ja chcę samostanowić, nie? Chcę odpowiadać za moją rodzinę, za moich bliskich, ale no tracę wszystko, nie? No, słowo bieda, nawet słowo nędza, no to jest jeszcze mało powiedziane. I myślę, że właśnie, że no, Słowo Boże się sprawdza, nie? Nie dawaj mi bogactwa i nędzy, karm mnie chlebem koniecznym. Tam ludzie, no, żyjąc w nędzy, oni marzą o tym chlebie koniecznym. Może nie tyle chlebie, co bardziej manioku koniecznym, nie, ale no... No właśnie to jest to, nie? Kontekst tego zaczynania ciągle od nowa.
A jak wygląda sytuacja rodziny?
Rodziny. Dziecko jest największym skarbem. Może od tego trzeba zacząć. Rodziny są wielopokoleniowe i te więzy rodzinne są czymś niesamowicie silnym. Często tych ludzi trzyma w kupie, ale też co niekiedy jest taką trudnością, bo... No bo rodzina decyduje o wszystkim.
A dajmy na to, takiej rodzinie ile jest dzieci, tak przeciętnie?
Ile Pan Bóg da? No nie, tak od, ja wiem, od 3 po 10. Tak, standardowo. Ciężko powiedzieć, bo to też dużo dzieci się rodzi, ale bardzo dużo dzieci umiera. Jak się mówi, że jak dożyjesz do 5 roku życia, to masz szansę, że będziesz żył. Średnia życia to jest około 45 lat. Także tam no, nie poszaleje się.
45.
45 lat to średnia, no.
No proszę. Faktycznie, tak spoglądając chociażby na działalność ojca, to takie zdjęcia chociażby również i słuchawkami medycznymi można było zaobserwować. Czy to także przynależy do działalności misjonarza?
Starzy misjonarze mówili zawsze, że misja to jest kościół, szkoła, szpital. Takie 3 działki. I rzeczywiście każdy mniej lub bardziej to realizuje. Jeden na zasadzie może pomagania ludziom w wykupowaniu leków, opłacania jakichś tam operacji, recept. A niektórzy jak ja, no ja dosyć mocno jestem zaangażowany w pracę w szpitalu. W Gandaj mamy szpital, który został założony przez Kościół katolicki, oddany dla państwa. Później wskutek kolejnych wojen to wszystko legło w gruzach niemalże. Ja odkąd tam jestem, staram się go odbudowywać, rozbudowywać, przerabiać, rozwijać tą działalność tego szpitala. No i też tam pracuję. Ten obszar sanitarny, który podlega pod ten szpital, to jest 160 tysięcy ludzi. Do tego mieszkańcy Czadu i Kamerunu. Ja tak liczę około 250 tysięcy ludzi. Taka populacja jest osłonięta pracą tego szpitala. I tam do tych 250 tysięcy ludzi jest jeden lekarz, który został wysłany przez państwo, czyli miejscowy, środkowoafrykańczyk, Alfred ma na imię. I no, ja mu pomagam. I we dwóch ogarniamy ten obszar.
No proszę, i to są specjalizacje pewnie przeróżne. No,
trzeba być od wszystkiego. W szpitalu mam oddział pediatryczny, oddział dzieci niedożywionych, interna, chirurgia, ginekologia z położnictwem. Wiadomo, że są choroby tropikalne, to na każdym, że tak powiem, na każdej przestrzeni, czy to ginekologia, czy pediatria, no to te choroby tropikalne mamy. Jest bardzo dużo pacjentów z AIDS i z gruźlicą. I za tych pacjentów też niejako ja odpowiadam.
A jeśli chodzi o najmłodszych, o dzieci, z czym się najbardziej borykają?
Teraz mamy porę deszczową, czyli pada, codziennie jest burza i cieplutko. Jest dużo komarów. Jeden komar na 100 przynosi zarodce malarii, tam Plasmodium falciparum. Malaria, te zarodce, one żywią się, one żyją w erytrocytach i niszczą je, co powoduje anemię. Więc jest bardzo dzieci, które są bardzo dużo dzieci wyniszczonych malarią, trafiający do szpitala z anemią, miał już taką skrajną, w szoku, nie wiem, z hemoglobiną około 2 i mniej nieraz. No co to właściwie, nieraz różni lekarze w Polsce mówią, przecież takie dziecko już nie żyje. No i takie dzieci trafiają. Kiedy jest pora sucha, jest dużo zapalenia opon mózgowych, bo to pył z Sahary, dużo jest pyłu, który przynosi na bakterie, dzieci chorują. Dur brzuszny, odra, co jakiś czas jest epidemia odry. W 2019 roku, kiedy, o ile dobrze pamiętam, cały ten strach się pojawił na świecie związany z koronawirusem, u mnie akurat trwała w najlepsze epidemia odry, gdzie w ciągu 3 miesięcy w samym tylko szpitalu około 300 dzieci zmarło. No mamy potężną skalę problemów i też takich chorób, które no, wydają się niczym, są niejako zapomniane, mogłyby być często bezproblemowo wyleczone w Polsce, na świecie, a tam powodują śmierć. Też jest to często spowodowane tym, że każdy lek trzeba kupić. Nie ma państwowej służby zdrowia, nie ma czegoś tego, że przychodzisz do szpitala i dostajesz coś za darmo. Transfuzję trzeba opłacić. Krew musi ktoś z rodziny oddać. Jak nie ma dawcy, nikt się nie odda krwi, dziecko umiera. Nie ma pieniędzy na leki, dziecko umiera. Nie ma strzykawki i igły, dziecko umiera. I żeby temu przeciwdziałać, no to jedną z pierwszych rzeczy, które tam zacząłem robić, to jest coś, co nazwałem reanimacją dziecięcą. Czyli no, kupuję leki i to wszystko, co jest potrzebne do ratowania życia, do reanimacji, jest za darmo. Jest opłacane no, właśnie ze środków misyjnych.
A w tej posłudze właśnie zdrowotnej, czy bezradność to częste doświadczenie?
Bardzo częste i bardzo trudne. No, ja nie ukrywam, i prawie codziennie jakieś dziecko umiera. I to jest, jakby to delikatnie powiedzieć, no, frustruje mnie to bardzo często, nie? Wkurzam się tam, przeżywam to. Bardzo często mi się zdarza jedną ręką wykonywać masaż serca, a drugą ręką udzielać chrztu takim maluszkom. To jest też to nadzieja matek, które przychodzą z tymi dziećmi lejącymi się przez ręce. Dziecko umiera, no i to jest takie dla mnie trudne zadanie, ale od tego nie chcę uciekać, że ja te dzieci biorę po prostu na ręce i wychodzę z nimi do mam. No i to jest spotkanie z kobietą, która straciła swoje dziecko. No, kolorowo nie jest. Łzy się leją, jest krzyk rozpaczy. To, co można zrobić, to przytulić taką osobę. Być bratem. No, jestem bratem mniejszym kapucynem. To jest taki element powołania w powołaniu, który tam odkryłem też. Nie? Takiego bycia blisko kogoś, kto cierpi w takim momencie skrajnym.
W 2019 roku bodajże media społecznościowe obiegło takie zdjęcie ojca w wykonaniu, które obrazowało taki żywy inkubator.
No tak to się zdarzyło. Była pani, której trzeba było przeprowadzić cesarskie cięcie, żeby no właśnie uratować życie i jej, i dziecka. I ona była nieprzytomna, no to rodzina gdzieś trochę zaniedbała to, żeby to dziecko przystawić do piersi. Też daje często w szpitalu glukozę stężoną, żeby tak po 2 centymetrach temu dziecku do buźki trochę cukru dać, żeby się nie wychodziło. Niestety dziecko wpadło w hipoglikemię, czyli spadł poziom cukru. To pociągnęło ze sobą to, że wychłodziło się, miało 35 stopni, 35,5. Nie ma inkubatora, nie było w tym momencie. Więc no pierwsza myśl, jaka mi przyszła, no po prostu, no kangurowanie, nie? Czyli na brzuch, na klatkę piersiową, ciało do ciała to dziecko, kocem termicznym się przykryłem i tylko uważałem, żeby w pewnym momencie nie przegrzać tego chłopczyka. Później rodzina dała mu na imię Maciuś, jak to się tam często zdarza, że wiele dzieci to są Maciusie, jako taki dowód wdzięczności za to, że uratowałem życie dziecka.
Czyli również wiele, oprócz tej takiej bezradności, i również jej radości.
I radości.
Tego, że się mogło pomóc drugiemu człowiekowi.
I też takiej wdzięczności, bo po tym wydarzeniu z Maciusiem jeszcze zamieściłem na Facebooku taki filmik. Z tego taki byłem trochę zdopingowany, że tak ludzie pozytywnie odpowiedzieli, że pokazać, jak wygląda tam praca w tym szpitalu. Jak to wszystko wygląda. I później no, pojawiły się osoby, które zaczęły kierować pomocą. Fundacja Kawałek Nieba, zebrano 100 tysięcy euro i zakupiono, to nie są pieniądze, które z nieba spadły, to konkretne osoby dawały. No jest sprzęt medyczny kupiony w tym szpitalu. Jest nowy inkubator, wyposażenie do laboratorium, na blok operacyjny, wyposażenie tej reanimacji dziecięcej, inkubator nowy, który to trochę trwało, bo musiałem budynki przystosować do tego sprzętu, więc mam nadzieję po powrocie założyć prąd w tej sali, gdzie jest, będzie docelowo inkubator i będziemy mieli quasi neonatologię. No także no, dużo dobrych osób. Są moi przyjaciele, którzy zaczęli zbierać środki opatrunkowe. To jest na przykład zaangażowana Fundacja Prospe. No i tak naprawdę największa pomoc, która idzie, która jest taką stałą pomocą, no to jest działalność naszego sekretariatu misyjnego i Fundacji Kapucyni i Misje. Jest taka akcja Wyślij pączka do Afryki. My, misjonarze, piszemy projekty. One są zamieszczone na stronie i w tłusty czwartek zamiast zjeść pączusia, albo można zjeść pączusia i wysłać do Afryki. Czyli tam wpłacić na konto i to nam pozwala pracować. Gdzie duża część pieniędzy, które przeznaczam na leki, pochodzi z tego pączka właśnie. Te moje dzieci, 120 sierot, ich szkoła, no, troska o nie, jedzenie, leki i tak dalej, no to jest wysiłek pączka do Afryki. Budowa kaplic, mostów, dróg, nowych budynków w szpitalu, no to jest to. Potężne rzeczy się dzieją, niezwykłe, dzięki małym pączkom.
Oczywiście obserwując to życie, czy również dostrzega chociażby pomoc i zaangażowanie różnych organizacji międzynarodowych, prawda, które są właśnie stworzone po to, aby nieść pomoc właśnie w takich krajach, takim osobom, które tej pomocy potrzebują, czy osób, które gdzieś tam no, zabiegają o prawa człowieka, prawda, czy również i te organizacje są tam obecne, czy no, taką rzeczywistością jest Kościół, która faktycznie niesie taką realną pomoc.
Czyli ja lubię prawdę, więc powiem prawdę, że no, tych organizacji międzynarodowych za bardzo nie widać tam u mnie na północy. I agendy ONZ-owskie różne, oni funkcjonują bardziej w stolicy, ewentualnie w Buar, czyli w większych miastach, gdzie jest poziom bezpieczeństwa duży, relatywnie duży, gdzie są bazy wojskowe, wojska ONZ-u, tam się czują pewnie. Do mnie na to moją dziką północ, albo mój dziki zachód, no nikt nie dociera. No. Zdarzyło się, że przylecieli helikopterem, przywieźli trochę mleka takiego specjalistycznego dla dzieci niedożywionych i tam było z 10 pracowników różnych agent międzynarodowych organizacji. Przylecieli, przez półtorej godziny pospisywali raporty, popytywali się ludzi co i jak. Wiadomo, ludzie powiedzieli, nie ma nic. No i pojechali i o, to tak to wygląda. Także no, słabo to wygląda u mnie na północy. Gdzie no właśnie no, taką działalność humanitarną to jest też no, Kościół katolicki. Te ofiary wojny i na co dzień przychodzą ludzie, którzy są przesiedleńcami takimi, uciekają z domów, przychodzą na misję. I też takie no, akcje szersze no, też próbujemy robić jako bracia misi kapucyni, jako Kościół katolicki.
I o tym dzisiaj rozmawiamy w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, misjonarz w kościele oraz w szpitalu. Temat naszego spotkania, a naszym gościem jest ojciec Maciej Jabłoński, zakonny braci mniejszych kapucynów, misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej. Zapraszam również widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numer kontaktowy do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 400, oraz dwa numery kontaktowe spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Serdecznie zapraszam. Obecnie w Republice Środkowoafrykańskiej, która godzina?
17:49.
To taka dobra.
Mamy tą samą strefę czasową, ale nie przesuwamy czasu.
A jaka temperatura, jaki teraz pora roku?
Pora deszczowa, czyli nad ranem 18 stopni do 20, w ciągu dnia 30. I codziennie burza praktycznie.
No proszę.
To tak. Albo i trzy burze.
Ojcze, mówiliśmy o kościele, mówiliśmy o szpitalu. Ten trzeci element, o którym ojciec wspomina, czyli szkoła. Jak ta rzeczywistość wygląda? Edukacja, zaopiekowanie się, jaką w ogóle odgrywa rolę instytucja szkoły?
Ja jestem bardzo mocno przekonany, że pewnym pomysłem na Afrykę jest szkoła. Dlatego, że edukacja daje człowiekowi perspektywę pragnienia czegoś więcej od życia. Nie? Że poszerza horyzonty myślenia. I daje szansę, że ktoś nie będzie jako przywiązany, uwiązany do swojego poletka, które uprawia motyką, tylko że właśnie zdobędzie wykształcenie, chociażby tą maturę, i to już mu pozwoli zaczepić się o jakąś organizację międzynarodową, znaleźć stabilną pracę. Nie wiem, czy tam jest promil mieszkańców tego kraju, którzy mają pracę zarobkową, taką stałą. Więc to jest szansą dla tych ludzi. Na terenie parafii mojej działają dwie szkoły katolickie. Jedna jest prowadzona przez siostry, pasterzanki, Polki. Może warto powiedzieć, mam trzy siostry, tam Barbarę, Anię i Elizę, które też pracują w parafii Ngaundaj. I właśnie w tych szkołach jest ponad 850 dzieci. Mamy przedszkola w samym Ngaundaj w centrum, ale też właśnie z inicjatywy siostry Ani Jachymek mamy sieć przedszkoli w każdej wiosce. I to mi się bardzo podoba. To jest taki system prewencyjny do ratowania życia dzieci. Że one nie idą z mamą na pole, czyli właśnie nic się tam nie stanie, napije się brudnej wody, nie zje byle czego, nic z tego dzieciaka nie użre tam. Nie zachoruje, nie umrze. A jeszcze czegoś się nauczył, że jest takie uczenie dyscypliny, alfabetyzacja, jakieś początki. Mamy na terenie parafii Centrum Kultury, gdzie mam codziennie 200-300 dzieci. Jest szkoła muzyczna, jest drużyna piłkarska, drużyna koszykarska, myślę o siatkówce. Jest biblioteka, ktoś powie co wielkiego. Ja zauważyłem, że dzieci mi przychodziły na werandę przed dom, gdzie jest taka żarówka. Jak odpalam agregat prądotwórczy, jest światło. I pod jedną żarówką 20 dzieci z zeszytami usiłujących się uczyć. Więc im stworzyłem warunki. Są stoły, krzesła, książki ze szkoły. Jest możliwość nauki. Od 15 do 20. Także to jest szansa. Dla 500 dzieci płacę szkołę. Sierot i półsierot. Bo mają podgórkę i to są rodziny po prostu, które nie dadzą rady opłacić tego wszystkiego. Wysłanie dziecka na rok do szkoły to jest 100 zł. To tak, żeby tak pokazać pewne ramy, nie? I to jest opłacenie czesnego w szkole, mundurek szkolny, strój sportowy, jakieś tam zeszyty, ołówki. 100 i dziecko w szkole. Tak to wygląda.
A jeśli chodzi o nauczycieli?
A często to są ludzie, którzy tam może mają maturę, albo tak zatrzymali się chwilę przed. Umie czytać, pisać, ma trochę większą wiedzę niż te dzieci na poziomie podstawówki, więc ich tam uczy. W liceum to są osoby z maturą. Jest właściwie chyba z takim przygotowaniem pedagogicznym, to jest tylko szef liceum. I znowu liceum założone przez misję imienia ojca Enzo Canociego, Włocha Kapucyna. Jakby tak spojrzeć, to tam w tym moim Ngaundaj i okolicy wszystko, co stoi takie bardziej stabilne, to Kościół katolicki założył.
Misjonarz w kościele i szpitalu. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanie, taka kwestia mnie zafrapowała. Czy ludzie są tam otwarci na Ewangelię? Czy tam ojciec obserwuje nawrócenia osób, które wcześniej Boga nie znali, nie wiem, nie słyszeli o Chrystusie albo słyszeli, ale ich to nie interesowało, czy właśnie raczej są zainteresowani taką no, praktyczną pomocą, jak na przykład tutaj przy tej służbie zdrowia, czy przy edukacji, czy też no, otwierają swoje serca na Ewangelię.
Dziękujemy Panie Macieju, pozdrawiamy serdecznie. Ojcze.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że ludzie potrzebują i tego, i tego. I że oni może to, co pierwsze pociąga niekiedy, to jest ta możliwość takiego awansu społecznego, socjalnego, socjal pociąga. Ja też staram się ukierunkowywać na to, że nie o to chodzi. I tłumaczę ludziom, że no właśnie, że też nie mogą w ogóle opierać się na tym, że tutaj jest misjonarz biały i on nam wszystko zapewni, podstawi pod nosek. Nawet uczę ich teraz, taki mam program duszpasterski, nazwijmy to, żeby uczyć tych ludzi samostanowienia, tego, że oni muszą pewne rzeczy wypracować. Nie? Może nawet też postarać się zadbać o takie pewne podstawowe potrzeby misji. Nie? Na ile tam mogą, na ich poziomie. I to wychodzi. Ale głód Ewangelii, głód Chrystusa jest. I to widać też w tym, że tam taki człowiek uformowany w wierze, który przyjął chrzest, no zdecydowana większość to są ludzie, którzy się formują w różnych ruchach religijnych. Czymś oczywistym jest to, że szukasz formacji dalej. Nie? Czyli szukają czegoś więcej, nie tylko na zasadzie pomodlę się rano i przyjdę do kościoła w niedzielę, ale szukają formacji i są bardzo gorliwi w tym. Także ja się śmieję, że niekiedy muszę hamować gorliwość, nie? Kiedy na przykład charyzmatycy u mnie wymyślą sobie tydzień postu o wodzie i mówią, że wszyscy, nie wiem, kobiety w ciąży i dzieci. Ja mówię, to nie, to słuchajcie, to trochę za mocno byście chcieli, nie? Że jesteście gorliwi, ale to może dajmy sobie trochę spokój, nie? Że potrafią czuwać przez tydzień całe noce, nie? Trwać na modlitwie, ktoś tam uśnie, obudzi się, dalej trwa na modlitwie. No tak to wygląda, nie? Także no, szukają tego Pana Boga.
Niektórzy mówią o takim słynnym zapale, że czasem mamy takie, prawda, do czegoś się zapalimy, ale kiedy przyjdzie rzeczywistość, kiedy przyjdzie taka codzienność ze swoimi trudami, no to niestety, ale się gdzieś tam podłamujemy. Jeśli chodzi o właśnie o wiarę, czy to jest taka wiara dojrzała, którą ojciec widzi, czy faktycznie to jest takie nieustanne budowanie, bo to jest stosunkowo młody kościół, o którym ojciec mówi.
To jest dobre określenie, to jest młody kościół. To jest tak, że tam wszystko się miesza. Nie? Kwestia szukania Boga, wyrażanie swojej wiary jest bardzo takie spontaniczne, z tymi emocjami na wierzchu, ale oni tak samo silnie, spontanicznie i z takim pewnym, myślę, podłożem lęku wchodzą w kwestie czarów, magii, szamanizmu, takich rytuałów dawnych, że to wszystko się na razie jeszcze miesza. Że oni też potrzebują tak naprawdę właśnie takiego cementowania tożsamości, nie? Kim jestem jako chrześcijanin, że na pewne rzeczy się nie zgadzam, nie przyjmuję tego, nie? No, chrześcijanie to tam, katolicy i inny kościół potrafią się oskarżać nawzajem o czary i ludzie giną z tego powodu, nie? Wskutek oskarżeń o czary. Więc to jest jakąś taką no, trudną rzeczywistością, a to jest, tak jest, nie? To jest prawdziwe, to tak to funkcjonuje.
Odbierzmy kolejny telefon, Harą. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Teresa z Mazowsza. Ja mam, pozdrawiam ojca i obydwu ojców, i ojca prowadzącego, i ojca misjonarza. I mam takie pytanie do ojca misjonarza. Tak czytam, właśnie na misjach u ojca to jest prowadzona ta adopcja na odległość dotycząca edukacji, bo ja właśnie mam no, taką potrzebę, żeby wspierać tych dzieci, no może niedużo, no może za dwoje czy troje tych dzieci, żeby na tą edukację. I właśnie szukam misji, żeby to można było przekazać. Jeżeli to jest możliwe tam u ojca, to bym poprosiła, no w jakiś sposób to miałabym zrobić.
Dziękujemy Pani Tereso. Serdecznie Panią pozdrawiamy, ojcze.
Pani Tereso, kochana, ja tego nie robię, dlatego że nie umiałbym tego uczciwie prowadzić. Bo ja to rozumiem, że trzeba dbać o pewnego rodzaju korespondencję, te zdjęcia ci wysyłać, listy, nie listy, tego typu rzeczy. No, pocztą tego nie załatwimy. Może byłoby mailowo, ale ja patrzę też na takie moje możliwości czasowe. Wstaję 4:30 codziennie, piję kawę, idę na godzinę do kaplicy modlić się. Za 15:06 mamy mszę. W 6:00 jest jucznie, potem o 6:00 mamy mszę. Szybkie śniadanie, 7:30 jestem w szpitalu, koło 15:00 staram się wrócić do domu, modlitwa, obiad. Zaraz przychodzą ludzie, tam sprawy za tej z proboszczem, odwiedzam wspólnoty, wieczorem modlitwy, chwilę czasu z braćmi na takiej rekreacji. Wieczorami próbuję ogarnąć rzeczy parafialne, projekty, nie projekty. Staram się iść spać, zrywają mnie w nocy do operacji, więc niekiedy śpię 2-3 godziny na dobę. I teraz no, już brakuje mi po ludzku czasu, żeby w pewne rzeczywistości takie tradycyjne gdzieś tam w pracy misjonarzy wchodzić. No inaczej to u mnie wygląda.
Takaż to rzeczywistość pracy misjonarskiej. Niełatwa rzeczywistość, ale z pewnością dająca dużo też i satysfakcji i też pewnie wdzięczności płynącej od osób, z którymi ojciec się na co dzień spotyka.
To widać po tym, jak wyjeżdżałem na wakacje, przyszło no, dużo ludzi pod kościół, tak żegnać mnie. Ale jeszcze fajniej to wygląda, kiedy wracam po jakimś tam właśnie wyjeździe dłuższym, czy po urlopie, jak wracałem 2 lata temu. No, kiedy ludzie po prostu no, wiwatowali, w cudzysłowie, przy drodze. No, cieszyli się, wybiegali z domów, widzieli, że jadę samochodem. Ojcze, witaj, wróciłeś. Ja tak się śmieję też, że baba kiriałe, zala aundziałe, czyli ojciec wrócił, głód się skończył. Ten głód taki, to też myślę, przede wszystkim duchowy. Nie? I widać, no taką, no moje dzieci do mnie przychodzą, nie? Wieszają się na szyję, wchodzą na głowę, siadają na kolanach, są na misji, cieszą się, że jestem, nie? Ludzie przychodzą, mówią, ojcze, dobrze, że jesteś, wróciłeś, martwiliśmy się, że nie dasz rady. I też tak cały czas jakieś płyną do mnie pozdrowienia tam. No jest łaca, funkcjonuje, więc tam bracia co jakiś czas przysyłają informacje, co tam słychać u mnie na podwórku. I no wiem, że masa ludzi mnie pozdrawia. Tęsknią, czekają. No to jest miłe.
To my również serca pozdrawiamy. Ojca parafian. Prosimy także o przekazanie tych pozdrowień od nas, jak
bardzo
się zwróci. Tak, 13 wylatuje, to na miejscu będzie ojciec?
Około 20 września będę w domu.
20 września, no proszę. A ojciec wspomniał o tym głodzie duchowym, ale też i takim głodzie fizycznym. To jeśli chodzi o takie sprawy bardzo przyziemne, aczkolwiek bardzo ważne, to właśnie jeśli chodzi o jedzenie, to co jest ojca przysmakiem tam na miejscu?
Ja lubię bardzo robale na przykład, czyli gąsienice takie. One bardziej są w lasach deszczowych, tam na południu, ale można przy okazji bycia w stolicy kupić takie ususzone, w takim worku jak od ziemniaków. No i na tym to się obgotowuje ze zmiażdżonymi orzeszkami ziemnymi. To jest taki solidny sosik. Termity, czy takie duże mrówy, no bardzo lubię. No. Mam zamrażarkę i tak pomroziłem sobie w paczuszkach małych, tak jak panie pewnie mrożą koperek albo natkę pietruszki. Tak ja mam termity pomrożone.
To do zupy, na co dzień, do zupy czy do czego?
Nie, to tak na oleju się obsmaża z cebulką. No dobre.
Widzimy na słowo.
Podstawa jedzenia tam to jest maniok. Maniok, czyli takie... tak naprawdę korzeń spichrzowy, boże, takie duże kłącze, nie wiem jak to nazwać, nie jestem botanikiem. W każdym razie po 2 latach wykopuje się to z ziemi, tnie na kawałki większe, później trzeba to wymoczyć w wodzie przez kilka dni, żeby wypłukały się toksyny. Suszy na słońcu, mieli na mąkę, wrzuca do gara z wodą, mieszasz patykiem i wychodzi taka szara klucha, jak nawet ją teraz widzę, można zobaczyć w garnku. Afrykańska pyza i to jest podstawa. Nie ma to dużo wartości odżywczych, ale dobrze wypełnia żołądek i trzyma. I do tego tam też widać, są takie sosy. Tam teraz na zdjęciu jest taki sos ze szpinaku, z liści szpinaku, właśnie z pastą z orzeszków ziemnych. Zwykle jest to pikantne. No i to ja tak jem generalnie, bardzo to lubię. Także dużo zielonego jem.
Z owoców?
banany, mango, to jest sezonowo też, nie? Grejpfruty, pomarańcze, cytryny, papaje, gujawy, karambole i bądź co jeszcze, nie? Dużo jest tego. Także przychodzi sezon na mango, powiedzmy, nie wiem, w marcu, no to przez miesiąc mamy mango. U mnie mam 22 gatunki mango. Można przebierać.
I nienawożone.
Nienawożone. Jak pojawiają się mango, to pojawia się też choroba mango. To dzieci drapują się na drzewa, z tych drzew spadają i łamią sobie nogi i ręce. Oj. Ja to nazywam chorobą mango. No to jest taki moment, że dzieci są szczęśliwe, bo wszędzie są mangowce i można podjadać. No, to jest słodkie, kaloryczne, więc dzieciaki są zawsze takie wyklejone fajnie. Podajesz rączkę, rączka ci się klei do ręki. Jest mango.
Ojciec Maciej Jabłoński, zakon bracimniejszych kapucynów w rozmowach niedokończonych, misjonarz w kościele i szpitala. My odbierzemy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo?
Tak, prosimy.
Przepraszam, bo może była o tym mowa, ale nie oglądałem od początku, a bardzo mnie to interesuje. Chciałem zapytać, jak w przypadku ojca wyglądała sprawa powołania. Jak ojciec odnalazł głos Boga, za którym podążył, i też takie drugie pytanie bym chciał zadać, jak to się zaczęło z wyjazdami na misję.
Dziękujemy. A kto zadaje te pytania?
Michał z województwa lubuskiego.
Dziękujemy panie Michale, pozdrawiamy serdecznie.
Ojcze.
Michale, ja powiem ci tak. Jestem bratem mniejszym kapucynem, czyli franciszkaninem, i kimś to mnie zachwycił, to po prostu święty Franciszek z Asyżu. I to takie słynne pytanie, które usłyszał, komu chcesz służyć, panu czy słudze? I ja tak to jakoś odkryłem w swoim życiu, nie? Że myślę, że miałem dużo perspektyw w swoim życiu, żeby tak po ludzku być kimś. No i zobaczyłem tak głęboko, że to jest to niczym wobec tego, że mogę być z panem. Nie? Że kiedy tak świadomie zacząłem żyć wiarą, powoli też pojawił się taki ogłos, pójdźcie za Panem Bogiem, pójdźcie za Chrystusem. Tyle, tak? Jak spotkać piękną kobietę i po prostu wiesz, że, no, że no, no trzeba, no trzeba zabajerować do niej, no trzeba podejść, po prostu zawalczyć o nią, o jej serce. Tak, coś takiego zrodziło się we mnie. I dzisiaj tak też na to patrzę, nie? Że no, Pan Bóg dał pokochać tę moją kobietę, którą jest Kościół katolicki, moją żonę, moją parafię, o którą właśnie walczę jak o moją ukochaną żonę. Ci ludzie, którzy tam żyją, to są większe i mniejsze moje dzieci. I staram się właśnie być dla nich bratem. Nie? Być blisko, tak jak potrafię, ułomnie, bo ułomnie mówić o Panu Bogu. A misje, no to tak jak mówiłem, gdzieś to towarzyszyło mi zawsze. Nie mam takiego momentu, żebym powiedział, o tak, dzisiaj Olsztynie przyszło, jadę do Afryki, nie? Mniej lub bardziej towarzyszyło to mojemu życiu.
A na ile ojciec zna swoich parafian? No, chociażby tutaj w Polsce mamy tak zwaną wizytę duszpasterską, prawda? Czy coś jest analogicznego?
Zrobiłem to, jak zacząłem chodzić po kolędzie, chociaż to moja kolęda, wiecie, jest tak, że 40 stopni... Mnóstwo ludzi ze mną idzie, bo to tak proszę, żeby jak jest większa miejscowość, tak sektorami, dzielnicami nazwijmy to, żeby ludzie chodzili. Czyli w tłumie idziemy od domu do domu z modlitwą, z błogosławieństwem, ze śpiewem, tak bardzo spontanicznie, radośnie jest. Tam wszyscy częstują, my tam się częstuje, tu orzeszki podjem, tam coś innego i ludzie są zadowoleni, a ojciec u mnie właśnie orzeszki zjadł w domu, nie? Nie ma kopert dla proboszcza, nie? Proboszcz chodzi po prostu, jest, przynosi błogosławieństwo. Ciekawe, że ludzie powiedzieli, że nie było 17 lat czegoś takiego. Jakoś to nikomu nie przyszło, no. I to mi dało szansę rzeczywiście zobaczyć, jak ci ludzie żyją. Nie? Wejść do każdego domu fizycznie, nie? Zobaczyć, kto w jakich warunkach żyje, że no też tam w tej biedzie tamtejszej są też różne poziomy nędzy. I to bardzo mi pomogło zrozumieć tych ludzi, nie? Zobaczyć kontekst ich życia codziennego. Więc to jest. I to samo jest w wioskach. Zresztą ludzie opowiadają o tym, jak pojechałem do Boko, do tej miejscowości właśnie po tych wydarzeniach takich trudnych. Po Eucharystii, która tam była, Ludzie też przyszli i mówią: Ojcze, tu się wydarzyło tyle zła, że my Cię prosimy, Ty przejdź, błogosław naszą wioskę, wypędzaj zło. Nie? I oni potrzebują tego. Nie? Kiedy robimy procesje eucharystyczne, ja tam szukam takich możliwości, nie? Jakieś większe, nie wiem, Chrystusa Króla chociażby, nie? Idziemy z Panem Jezusem przez miejscowości, Chrystusem Eucharystycznym, z ludźmi, że tak powiem, za mną, za Chrystusem, śpiewając, tańcząc, ciesząc się. Albo w październiku robimy procesje różańcowe. I ludzie też interpretują to z innych kościołów, z innych wspólnot chrześcijańskich, że oto ojciec Maciek, chrześcijanie idą, modlą się, no, wypędzają złego ducha, wypędzają zło. Nie? To jest takim bardzo mocnym świadectwem też. Nie? Że oni czekają na ten moment błogosławieństwa. Są bardzo na to wrażliwi.
A czego ojciec uczy się od swoich parafian?
Takie trudne pytanie. Ja już chyba odpowiedziałem. Chyba to, co jest takie bardzo ważne tam, no to mieć czas. Nie? Posłuchać, zatrzymać się, nie poganiać. No ja jestem w gorącej wodzie kąpany. Nie? Wszędzie pełno i mnie zawsze nosi. A tam trzeba, no, mieć czas, że ktoś ci jako przyjdzie mówić o problemie, to zacznie opowiadać od Abrahama. I przez pół godziny będzie prowadził narrację, zanim dojdzie do właściwego swojego problemu, do tego, z czym przyszedł. Nie, nie ma co tego człowieka poganiać, bo to tylko spowoduje, że on zacznie od początku. Więc to jest to. Coś, co może odkryłem też wcześniej, jakby w kontekście mnogości tych zaangażowań, to utwierdzam się, może nie tyle uczę na nowo, co utwierdzam też takim tym, że no trzeba być przed Panem Bogiem uczciwie na co dzień, szukać tego czasu dla Niego na modlitwie, do tego, żeby pogadać. Rano przeżyć ten dzień, zacząć ten dzień od bycia z Chrystusem. Wieczorem pogadać z Nim o tym dniu, jaki był. Tak po prostu, nie ze łzami w oczach. Nie, takiego bycia prawdziwym. Więc to, no właśnie, może nie tyle uczę się, co widzę jeszcze mocniej, że jest to potrzebne.
A patrząc na kulturę osób, z którymi ojciec pracuje, co urzekam w tej kulturze?
Że nie grają. Nie? Że przychodzą i z tym wszystkim, co on przeżywa, ten człowiek, on to tobie prosto z głosu powie. Nie? Że no jest sobą. Że też to, co mi na przykład urzeka, to, że no nie boją się okazać cierpienia. Nie zakładają maski takiego jokera. Poker face nie robią, nie? Pokerzysty po prostu, że nie ma żadnej emocji na nim. Nie, wręcz przeciwnie. Są emocje. Kiedy jest dobrze, no to jest to lilaj, nie? Czyli tam wszyscy krzyczą, cieszą się, kobiety po prostu tam wrzeszczą, tańczą, ręce podnoszą i cieszą się, bo prosta rzecz, nie? Bo mydło dostała. Kiedy jest źle, no to też wyrażają to, że jest źle. Wyrażają cierpienie. Nie boją się być sobą i pokazać to, co przeżywają. Nie? To myślę jest takie niezwykłe tam, nie? Coś, co może jest nam odległe w kulturze europejskiej.
Ojciec Maciej Jabłoński, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, naszym gościem, a my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Słuchamy. Halo.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bracie Maćku, ja chciałam brata pozdrowić z Wrocławia.
O.
Pozdrawia Anna, Janusz i nasza Magda, którą brat przygotowywał i dobrze przygotował do bierzmowania, za co bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie, chcę powiedzieć, że Wrocław brata bardzo kocha. Oczekuję zawsze przyjazdu brata z wielkim utęsknieniem. Czekamy, zapraszamy już za rok, bo widzieliśmy się w czerwcu. Chciałabym bratu życzyć, no właśnie, żeby siły duchowej przede wszystkim, ale również fizycznych sił, bezpieczeństwa, no i żeby Matka Najświętsza opiekowała się bratem, żeby mógł brat realizować wszystkie te swoje plany i zamierzenia, żeby był tam przez wszystkich również kochany, tak jak przez nas, przez Wrocław. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz.
Dziękujemy Pani.
No to ja doskonale wiem, co to za Magda. Ja tam swoje dzieciaki z Wrocławia dobrze pamiętam. Dla mnie też to jest takie, pierwsza miłość, pierwsza parafia, takie miejsce, gdzie rzeczywiście tak mogę się cieszyć początkami kapłaństwa. No i też mi się dobrze wraca. Dzisiaj przyjechałem tutaj do studia prosto z Wrocławia. Możemy się spotkać w najbliższym czasie w przyszłą niedzielę w parafii Ojca Pio, gdzie będę miał przyjemność głosić kazania misyjne, będę miał niedzielę misyjną. Także jeżeli ktoś ma ochotę, do zobaczenia.
Parafia Ojca Pio, Wrocław.
Tak jest.
Tak, a przy tej okazji pozdrawiamy mamę, tatę, tak, panią Danutę, pana Grzegorza oraz brata z małżonką.
Tak jest. Przemka i Ewę.
Tak, a brat z zawodu?
Marynarz.
Marynarz, proszę.
Jeden syn w Afryce, drugi na morzu. Czyli jednej, mama nie ma lekko.
Jedne i drugie to szerokie wody.
Ale jest wnuczek, także można przelewać miłość na wnuczka.
A jeśli chodzi, ojcze, o powołania, jak wygląda ta rzeczywistość? Czy już są powołania rodzime, czy jeszcze?
Są rodzime powołania. Teraz w nowicjacie mamy 13 braci, którzy przygotowują się do pierwszych ślubów.
A nowicjat jest gdzie?
W stolicy, w Bimbo. To jest taka dzielnica stolicy, czyli Bangi. Mamy dwuletni postulat, gdzie w sumie jest 26 postulantów w tym momencie, czyli kandydatów do życia zakonnego. Kilkunastu, no przepraszam, nie pamiętam tam cyfr, liczb, przyjdzie znowu do nowicjatu. Także no, pojawiają się powołania. Już są bracia autochtoni, i Czadyjczycy, i Środkowoafrykańczycy stanowią w tym momencie większość tej naszej kustodii, czy tej naszej jednostki administracyjnej zakonu. Misjonarze, no powolutku, że tak powiem, oddajemy pola naszym braciom autochtonom. Nie, gdzie to początki to byli Włosi, Francuzi, Szwajcarzy, Kanadyjczycy. No tych właśnie Włochów, Szwajcarzy i tak dalej coraz mniej. Są to dziadziusie już powoli. Niektórzy, najstarszy ma, o ile się nie mylę, 65 lat pracy misyjnej w tym roku. Także no właśnie, no to już wiek nie ten i siły nie te. Jest nas trochę jeszcze Polaków tam. No ale widzimy, że Pan Bóg daje no, powołanie lokalne. No i daj Boże, by oni się tak dobrze rozwijali. No.
Czyli Kościół, który tam rośnie, rośnie, rozwija się. A jaka przyszłość? Jaka przyszłość dla Republiki Środkowoafrykańskiej? Jak ojciec to widzi?
Jeżeli będzie pokój i jeżeli nikt nie będzie tym ludziom tam przeszkadzał w ich życiu, to ja widzę, że oni będą spokojnie zastaje w tym swoim takim życiu. Ja myślę, że oni potrzebują pokoju po prostu, nie? Tak, żeby to dało taką podstawę bezpieczeństwa. No, piramida potrzeb, nie? Po prostu zjeść, wyspać się i potrzeba właśnie bezpieczeństwa. Potem można myśleć o rzeczach większych. No tego tam brakuje. Brakuje pokoju, brakuje stabilności. I nie wiem, czy to szybko wróci, no. Nie chcę być złym prorokiem. Nie chciałbym też wchodzić tutaj w kwestie geopolityczne, bo to są trudne tematy. Ale no nie spodziewam się, żeby tam zaczęło być dobrze szybko.
A czy święci są z tego terenu?
Z Republiki Środkowoafrykańskiej jeszcze nie ma. Są moi mali święci. Czyli dzieci, które gdzieś tam no, właśnie odeszły do Pana ochrzczone. Też w kontekście tam pracy w szpitalu. Ja proszę te dzieci o to, żeby się za mnie modliły. Mamy taki układ, że ja zawsze mówię, że mam szerokie plecy w niebie. No. Mali święci nieoficjalni modlą się za mnie i dzięki temu ta robota idzie do przodu.
A jakie motto przyświeca ojcu w swojej codzienności?
No jest takie motto moje. Takie słowo klucz dla mnie oczywiście. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Ja tak to powtarzam często w kościołach, jak mam kazania misyjne. Moje staranie się o Królestwo Boże to jest to, czym żyję na co dzień. Nie? To jest moje modlenie się tam, jedzenie, bycie z ludźmi, praca w szpitalu, dzieciaki. No to cała codzienność. A wszystko inne będzie wam dodane. No ja doświadczam tego, że nie kalkuluję. Rzucam się z motyką na słońce, robię to, co potrzeba, a baryłka nigdy się nie wyczerpuje. No i jest dużo ludzi, którzy po prostu rzeczywiście no, ofiarnie pomagają mi w tej pracy. I to jest świetne po prostu. No, Pan Bóg fajnie to wszystko układa.
Amen.
Amen.
Ojcze, bardzo dziękujemy za przyjazd do Torunia, do naszego studia i za takie przybliżenie nam odległej, ale dzięki Ojcu nieco bliższej Afryki i właśnie tego konkretnego kraju Republiki Środkowoafrykańskiej i również tak przybliżenie nam tych osób, które tam mieszkają. Jakoś myślę, że bliższe nam się stały dzięki Ojcu, dzięki Ojca posłudze i też wszelkiej Bożej łask na tą posługę. Niech Matka Najświętsza otacza opieką, wyprasza wszelkie potrzebne łaski u Ojca Świętych Patronów, tak, że będziemy zabiegać o tę pomoc.
Bikirikota singina naala, biunda zapa bata lakwe. To znaczy, bardzo dziękuję dla Was wszystkich i proszę, żeby Pan Bóg Wam błogosławił.
Bóg zapłać. Również zabieramy Ojca w naszej modlitwie. I prosimy także pozdrowić parafian.
To już obiecałem.
Bóg zapłać, ojciec Maciej Jabłoński, zakon braci mniejszych kapucynów, misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej, naszym gościem. Bóg zapłać za to spotkanie. Dziękuję także wszystkim widzom oraz słuchaczom za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.